Witam Państwa bardzo serdecznie. Witam mojego gościa, którym jest pani Marzena Kumosińska, pion edukacyjny Łódzkiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Witam.
Dzień dobry.
Dzisiaj rocznica przemianowania ZWZ na Armię Krajową. Przy tej okazji porozmawiamy o dowódcy Armii Krajowej.
Czyli, twórca i dowódca, tak.
Tak, Stefanie Roweckim, pseudonim Grot, który notabene pochodzi z naszego regionu, z Piotrkowa Trybunalskiego. Ale zanim o Stefanie Roweckim, to przypomnijmy, że przed ZWZ jeszcze była jedna organizacja, którą założył inny generał.
Generał Michał Tokarzewski-Karaszewicz był twórcą, organizatorem Służby Zwycięstwu Polsce. I oczywiście tutaj tkwi źródło konspiracyjnej armii tego działu wojskowego Polskiego Państwa Podziemnego, bo na podstawie pełnomocnictw posiadanych od władz polskich jeszcze sprzed kapitulacji Warszawy, generał Tokarzewski stworzył organizację, no właściwie w zalążku, ale już rozorganizował jej struktury. Zachęcił do udziału w tej konspiracji generała Grota Roweckiego, który się w pewnym momencie u generała Tokarzewskiego zjawił, zachęcił go do podjęcia wysiłku konspiracyjnego. Nie była to rzecz łatwa, bo generał Grot Rowecki, Stefan Rowecki, bo pseudonim Grot, to zaznaczmy, przyszedł troszeczkę później. Stefan Rowecki planował po klęsce wojny obronnej 1939 roku wyjechać na zachód i wstąpić do polskich sił zbrojnych na zachodzie. Generałowi to czuł się żołnierzem liniowym, pragnął walczyć w mundurze i nie było łatwo przekonać go, że walka w konspiracji, tak zwana krycia robota, jak to nawet określił w rozmowie prywatnej, nie odpowiadała mu, ale udało się go przekonać, no do tego stopnia, że objął funkcję zastępcy generała Tokarzewskiego, szefa sztabu, i wkrótce zresztą decyzją generała Sikorskiego rzeczywiście powstała organizacja o nazwie Związek Walki Zbrojnej, tylko że ona opierała się na strukturach stworzonych właśnie przez Służbę Zwycięstwa Polski. Więc to jest jedna kontynuacja. Zresztą o to też chodziło. Zasada legalizmu, która oznaczała, że państwo polskie nigdy nie podpisało kapitulacji, żołnierze kontynuowali wysiłek zbrojny nieprzerwanie od września 1939 roku, a te zmieniające się struktury były jak gdyby kontynuacją podziemnej polskiej armii. I rzeczywiście ona w takim kształcie do roku 1943 w którym nastąpiło feralne aresztowanie generała Stefana Roweckiego, ona się rozwijała. W szczytowym okresie działalności to niemal 400 tysięcy żołnierzy. W połowie 1943 roku są różne szacunki od 200 do 380 tysięcy żołnierzy. Bez wątpienia najsilniejsza, najlepiej zorganizowana armia podziemna w Europie.
Wiemy dużo o generale Sikorskim, wiemy o Piłsudskim, wiemy o Rydzu Śmigłym, wiemy o Andersie. O Roweckim zdecydowanie za mało, a pamiętajmy, że on urodził się w Piotrkowie.
Urodził się w Piotrkowie, pierwszy dzień Bożego Narodzenia 1895 roku, w rodzinie o tradycjach patriotycznych. Opowiadania z dzieciństwa, przekazywane tradycje rodzinne przez matkę, no, miał przodków powstańców listopadowych, styczniowych. To wszystko wywierało wpływ. Wstąpił do organizacji skautowej, właściwie ją współzakładał z kolegami w Piotrkowie, a następnie prowadził pierwszy piotrkowski zastęp skautowy. Wspólnie z kolegami czynili mnóstwo psot, dzisiaj byśmy powiedzieli, ale z czasem coraz poważniejszych, podejmowali coraz większą liczbę działań, które skierowane były przeciwko zaborcy. W 1913 roku przypadała 300. rocznica panowania dynastii Romanowów. No, Stefan Rowecki przeprowadził taką akcję w altanie, w jednym miejscu zgromadzone były wszystkie dekoracje, takie wiernopoddańcze, przygotowane przez władze samorządowe Piotrkowa, mając na celu uświetnić te rocznice. No, Stefan Rowecki wysadził to w powietrze. No więc takich działań chłopcy podejmowali dużo. Prześladowano troszkę chłopców, którzy rodziny piętnowano, które posyłały dzieciaki do polskich, nie polskich, tylko rosyjskich szkół, pomimo istniejących po 1905 roku już polskich. A zatem dość wyraźnie przeciwstawiano się zaborcy. No i wszystko doprowadziło do tego, żeby wkrótce walczyć o wolną Polskę. Oni wiedzieli, że przyjdzie taki moment, że wkrótce będą walczyć o wolną Polskę.
No i walczyli. Stefan Rowecki walczył w kilku wojnach i później także w kampanii wrześniowej, gdzie jego udział był dość znaczny.
Tak, ale jeszcze wspomnę o formacji, która go ukształtowała, więc nie ominmy jej. To jest pierwsza brygada Legionów Polskich oczywiście, z najkrwawszą, najcięższą z legionowych bitew pod Kościuchnówką w 1916 roku. Był najmłodszym oficerem, jednym z najmłodszych oficerów w pierwszej brygadzie. W stopniu porucznika zakończył pierwszą wojnę światową. Stefan Rowecki uczestniczył również w wojnie polsko-bolszewickiej, brał udział w rozbrajaniu Niemców wcześniej. Natomiast w 1939 roku dowodził warszawską brygadą pancerno-motorową. Wcześniej oczywiście było kilka dużych jednostek, którymi dowodził. Był dość cenionym dowódcą. Natomiast ta brygada pancerno-motorowa to była, o czym warto powiedzieć, druga polska jednostka zmotoryzowana po 10. Brygadzie Kawalerii. Przy czym Stefan Rowecki dostał ją, ona została stworzona tuż przed wybuchem II wojny światowej, właściwie od czerwca 1939 roku. Nie miał najmniejszych szans, żeby ją doprowadzić do pełnej mobilizacji, tak jak to było planowane, oczekiwane przed 1 września 1939 roku. Tym niemniej, chociaż nie przeprowadzono żadnych ćwiczeń właściwie, nie było szans, żeby takie działania zrealizować w tak krótkim czasie. Ta jednostka wzięła udział w walkach września w ramach Armii Lublin, dowodzonej przez generała Piskora. Zadanie, jakie otrzymali, to była obrona przeprawy przez Wisłę. No, siły niemieckie przeważające Wisłę przekroczyły, a połączone armie Lublin i Kraków przesuwały się na południe. No, był moment, kiedy próbowano przedostać się z częścią przynajmniej oddziałów do Lwowa i później na Węgry, do Rumunii. No, podjęto największą bitwę pancerną lub jedną z największych, oczywiście pamiętamy o bitwie nad Bzurą, pod Tomaszowem Lubelskim 16-20 września. No niestety zakończona kapitulacją. Generał Stefan Rowecki odmówił złożenia broni. Rozwiązał brygadę, nakazał zniszczyć sprzęt. Ten nieliczny sprzęt, jakim Polska dysponowała, pancerny, no zniszczyli, bo przecież dostałby się w ręce wroga, a następnie próbował przedostać się przez granicę, no i oczywiście dostać do polskich sił zbrojnych na zachodzie. Gdy to się nie powiodło, w cywilnym ubraniu przedostał się do Warszawy, no i to, tak już wspomnieliśmy, zjawił się za pośrednictwem pułkownika, swojego dawnego kolegi z Legionów, pułkownika Wacława Lipińskiego u generała Michała Tokarzewskiego.
Mówiła pani wcześniej o tym, że w 1943 roku Niemcy trafili na ślad generała Roweckiego.
Właściwie już od 1940 roku można sądzić, że Niemcy posiadali informacje, kto jest dowódcą sił zbrojnych Polskiego Państwa Podziemnego. Pamiętajmy, że rozwijana przez polską konspirację sieć łączności oznaczała istnienie licznych emisariuszy, kurierów i to była bardzo rozbudowana sieć, dość skomplikowana i tam często niestety posługiwano się pełnym, prawdziwym nazwiskiem Grota Roweckiego. To wynika z meldunków Grota do centrali w Londynie, że jego nazwisko jest używane tu w pewnych materiałach, które są przekazywane. No należy sądzić, że Niemcy po prostu już od lat kilku wiedzieli, znali to nazwisko. W każdym razie aresztowanie, do którego doszło 30 czerwca 1943 roku, wydaje się być efektem wieloletnich działań Niemców, chociaż oczywiście bezpośrednio przyczynili się do niego niestety agenci wywiadu Komendy Głównej Armii Krajowej, którzy współpracowali z Niemcami. No i tu mamy takie niechlubne nazwiska jak Eugeniusz Świerczewski, Ludwik Kalkstein i jego żona Blanka Kaczorowska. Osoby, nie wszystkie z tych osób poniosły konsekwencje swoich działań. Część była wręcz chroniona przez PRL-owskie służby bezpieczeństwa. Zapewniono im miękkie lądowanie w powojennej rzeczywistości. Byli na usługach już nie tylko niemieckich, ale później reżimu komunistycznego. No właściwie do lat 80. XX wieku.
Kalkstein rzeczywiście współpracował z UB i SB, ale ja chciałem jeszcze wrócić do generała Roweckiego. Niemcy proponowali mu współpracę. Odmówił.
Tak, Niemcy posiadali taki plan zneutralizowania Polskiego Państwa Podziemnego poprzez zachętę kierowaną w stosunku do najwyższych władz Polskiego Państwa Podziemnego współpracy na bazie działań antybolszewickich, takich skierowanych przeciwko wspólnemu wrogowi. Te działania rozwijano, Niemcy próbowali rozwijać zwłaszcza po kwietniu 1943 roku, po tym, gdy ujawniono ich zresztą Niemców staraniem szczegóły dotyczące zbrodni katyńskiej. Oczywiście generał Stefan Rowecki zdecydowanie, i to należy podkreślić, zdecydowanie wszelkie tego typu propozycje odrzucił. No, zapłacił za to najwyższą cenę, bo można powiedzieć w rok po aresztowaniu przebywał w Sachsenhausen. W pierwszych dniach powstania warszawskiego na rozkaz osobisty Heinricha Himmlera został zlikwidowany.
Tak jak mówiliśmy na początku, generał Stefan Rowecki Grot nie jest szeroko znany, szczególnie szkolnej młodzieży, ale także osobom dorosłym. W związku z tym no, trzeba o tej postaci, wspaniałej postaci, o której mówiliśmy dzisiaj, często wspominać i stąd między innymi wystawa, którą organizuje IPN.
Z myślą o młodzieży szkolnej przygotowaliśmy właśnie biograficzną wystawę elementarną Stefan Rowecki Grot, do zapoznawania się z którą serdecznie zapraszamy. Prezentowana jest na stronach Instytutu Pamięci Narodowej w zakładce Edukacja. Ta wystawa jest możliwa do pobrania przez nauczycieli, przez każdego. Natomiast zainteresowane szkoły również zapraszamy do zgłaszania się do Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Łodzi. Można zapisać się na wypożyczenie ekspozycji w formie wydrukowanej do ustawienia w szkole.
Bardzo dziękuję. Marzena Kumosińska, pion edukacyjny Łódzkiego Oddziału IPN, była naszym gościem.
Dziękuję również.